Drodzy bracia i siostry, wujkowie, ciocie, znajomi, przyjaciele, niezmiernie się cieszę, że mogę być wśród was. Niedawno jak rozmawiałem z pastorem, tak mówię, muszę w końcu, bo tak czekam na jakąś okazję, muszę w końcu zaplanować i przyjechać. Ale my możemy sobie planować, możemy coś myśleć, ale Bóg nieraz ma inne drogi. Kiedy właśnie miałem tą szansę być, zostać i na niedzielę, to my tak jakoś nosiłem się, mówię, zadzwonę nie do brata pastora i zapytam, czy nie pomóc, czy może się przygotować. I on mówi, tak, przygotuj się. I tak miałem 2 dni i modliłem się, mówi, Boże, no nie mam za dużo czasu, ale dziękowałem za te 2 dni, że mogłem jeszcze, choć miałem wcześniej kazanie w Nowej Hucie i się tak przygotowałem, że sobie odpocznę, że to będzie taki czas, że będę mógł odpocząć. Ale cieszę się, bo jest to wielki, wielki przywilej, że możemy się dzielić ze sobą Słowem Bożym, czy z tego miejsca, czy gdziekolwiek. I kiedy tak o tym myślałem, to tak przeleciały mi różne historie, sytuacje przed oczami, kiedy mieszkałem w Wisłoczku, kiedy były tu różne i smutne, i radosne sytuacje. I pamiętam takie chwile, że szedłem na cmentarz i nie szedłem tam, żeby uporządkować coś, co też jest ważne, ale może w jakiś smutny dzień, w jakiś właśnie dzień refleksji poszedłem tam, by powspominać, by pomodlić się za sobą. No i zawsze jak tam jestem, czy jak kogoś tam oprowadzam, to zawsze tak z dumą staję przy pomniku mojego dziadka Pawła Rusnoka i odczytuję tą metrykę urodzenia, śmierci, tam ona się zaczyna od 1800 i tak zawsze człowiek był z tego dumny, a tak jakoś pomijałem te metryki rodzinne, które nie są tak okazałe. I taki, myślę, jest człowiek, że człowiek na to nieraz zwraca uwagę i patrzy na tą długość życia. I kiedy czytamy Stary Testament, to Izraelici właśnie na to patrzyli, na to zwracali uwagę, że ich ojciec Abraham żył 175 lat. Mamy dokładnie napisane, ile żył. I kiedy czytamy, to właśnie Izraelici w tym jakoś upatrywali takie jakieś błogosławieństwo w długości życia, w ilości dzieci. Jest taka historia, kiedy Jakub, który miał 2 żony, miał Leję i miał Rachelę, i z Leą miał mnóstwo dzieci, a z Rachelą nie miał ani jednego. I Rachela mu mówi, no spraw, żebym miała dzieci. A on mówi, co ty chcesz? On się rozzłościł, rozgniewał, mówi, co, ja jestem Bogiem? I czytamy takie sytuacje, kiedy tam król izraelski prosi, żeby Bóg mu dodał lat życia, czy Salomon, który kiedy modli się do Boga, zanim obejmie ten urząd, to nie prosi o długie życie i jest mu to poczytane za coś dobrego. I tak mówi Stary Testament, tacy nieraz jesteśmy, ale kiedy patrzę na stronicę, na karty Nowego Testamentu, to widzimy, że ta rzeczywistość jest zupełnie inna. Nie wiemy, ile przeżył Pan Jezus. Możemy się domyślić, że 30 kilka lat. Nie wiemy, ile przeżył Jan Chrzciciel, też podobnie. Kiedy powstał Kościół w Jerozolimie i oni tak z radością głosili Słowo, to przyszedł moment, że Jakub został wtrącony do więzienia i Piotr został wtrącony do więzienia. I czytamy, że aniołowie, że moc Boża wyprowadziła Piotra z więzienia, a Jakub został ścięty. I kiedy czytamy te słowa, kiedy nad tymi historiami się zastanawiałem, to widzę, że w Nowym Testamencie długość życia nie ma żadnego znaczenia. Raczej to, jak przeżyliśmy to życie, jakie Bóg nam dał. I kiedy czytamy później w liście do Hebrajczyków, że rozpatrując koniec ich, że ten koniec jest najważniejszy, żeby być wierny aż do końca swoich dni. I apostoł Paweł właśnie mówi takie słowa w liście do Filipian w 1 rozdziale od 21 wersetu mówi takie słowa, List do Filipian, pierwszy rozdział, od 21 wersetu po 23. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwia mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. I te słowa apostoł Paweł pisze w więzieniu, kiedy był trudny moment jego życia, kiedy nie mógł głosić, kiedy nie mógł rozszerzać to Boże Królestwo, ale pisze, przelewa to na papier, to, co Bóg mu wkłada w jego serce. I on tutaj mówi, że jest gotów skrócić to, bo on po prostu, dla niego długość życia nie ma znaczenia. Ale to jakoś, tak tu pisze, że jeśli mam żyć owocnie, jeśli mam wykorzystać to, jeszcze chcę żyć, a jak nie, to chcę być z Chrystusem. I właśnie, czy nie jest tak czasem, kiedy jest nam smutno, kiedy tak jest nam trudno, że nieraz myślimy, Panie Boże, może jakby się to wszystko skończyło, jakbym był już z Tobą tam w wieczności, bo Pismo Święte mówi, co nas tam czeka, że nie ma tam łez, nie ma tam chorób, nie ma tam zmartwień, jest tam miłość Boża, radość, pokój, ten prawdziwy. I nieraz, kiedy jest nam trudno, to tak o tym myślimy. Apostoł Paweł właśnie w innym liście do Koryntian mówi takie słowa, w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, od 9 werset i 10 mówi tak: głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują, albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. I właśnie te słowa, które tutaj mówią, one są o Jezusie. Jakbyśmy przeczytali cały kontekst, to właśnie przede wszystkim Pan Jezus był tym, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co do serca ludzkiego nie wstąpiło, co Bóg przygotował dla ludzi, którzy podejmą tą decyzję, pójdą za Jezusem, staną się Chrystusowi. I ten fragment także mówi o tym, co będziemy mieli właśnie z Chrystusem w wieczności, w Nim, kiedy trwamy w Nim, kiedy jesteśmy w Nim, kiedy On jest w nas, to wtedy właśnie to czujemy, to odczuwamy, że choćbyśmy umarli, choćby się cokolwiek stało, to jesteśmy Jego dziećmi i wiemy i wierzymy w to, że będziemy w niebie. I dlatego dzisiaj takim kluczowym pytaniem jest, co trzeba zrobić, żeby być z Jezusem w niebie, co trzeba zrobić, żeby spędzić wieczność w niebie. Na przestrzeni wieków ludzie właśnie na tym się zastanawiali, co trzeba zrobić, żeby być w tym niebie. I dochodzili do różnych wniosków i wymienię kilka tych najbardziej popularnych wniosków. Jeden mówi tak, że tak naprawdę wszyscy będą zbawieni, bo ta miłość Boża jest tak bardzo wspaniała, wielka, że po prostu Bóg nie dopuści, żeby ktokolwiek gdzieś zginął, gdzieś był w piekle, w oddzieleniu od Boga, że wszyscy będą zbawieni. I nawet tacy ludzie powołują się na Pismo Święte, na przykład na pierwszy list do Tymoteusza 2:4 i mówią, że tam pisze, że Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni. I faktycznie tam pisze tak, że Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni, ale tam nie pisze, że wszyscy będą zbawieni, bo mamy wolną wolę, mamy wybór, możemy pójść za Jezusem, ale możemy stwierdzić, że nie, ja sobie dam rady. Pan Jezus czy Bóg jest dla słabych, albo tak po prostu stwierdzić, że wolę żyć bez Boga. I Pismo Święte mówi, że tak nie jest, że to jest nieprawda. I istnieje też inny pogląd, że tak naprawdę nawet jakby ktoś już trafił do tego piekła, bo żył złym życiem, to będzie to takie tylko krótkotrwałe, taki po to, żeby go oczyścić z tego wszystkiego, bo Bóg mieszka w świętym niebie i wiadomo, że nie wyjdzie tam nic nieczystego i Bóg da drugą szansę, oczyści I po prostu człowiek będzie miał szansę trafić do nieba, może trochę później, może trochę na gorszych warunkach. I tak po niektórzy głoszą, tak po niektórzy w tym świecie wierzą, a wiemy, że to jest nieprawda, że nawet ta przypowieść o bogaczu i Łazarzu, ona dobitnie mówi, że ten bogacz chciał zmienić swój stan. On nawet prosi, żeby już nawet nie dla siebie, ale żeby go posłać, żeby mógł ostrzec tą rodzinę, żeby zmienić ten stan, a wiemy, że nie było i tej możliwości. I ludzie na tym świecie dochodzą do różnych wniosków. Ci z Dalekiego Wschodu wykształcili jeszcze inny pogląd, jak dostać się do nieba, że tak naprawdę ci dostają się do nieba i są uwolnieni od cyklu narodzin i śmierci. Ci, którzy naprawdę żyli takim doskonałym, cudownym życiem, że tak naprawdę nie ma nic do zarzucenia, to ci będą żyć na jakiejś wyspie szczęścia, ci dostąpią nirwany i oni tam będą żyć w tym szczęśliwości. A ci, którzy po prostu, którym się nie udało, dostąpią kolejnego wcielenia. Jak żyli źle, no to gorszego. A jak żyli dobrze, to mają szansę na to kolejne, lepsze wcielenie. A ten, kto chce już być w tej nirwanie, wstępuje do zakonu i musi o wszystko się zatroszczyć. Nawet chodząc z taką miotełką przed sobą, żeby czasem na jakiegoś żuczka nie stanąć, bo może to być ktoś z ich bliskich. I tak po prostu uczy ta nauka i religię Wschodu. I jest też inny pogląd, bardzo popularny w naszym kraju, który mówi, że tak naprawdę jak ktoś umrze, to nikt nie zasługuje na niebo, że nikt nie będzie w niebie tak od razu, bo pierwsze musi poddać się procesowi oczyszczenia. I kiedy czytamy na przykład taką historię, jak historia Łotra, któremu Pan Jezus powiedział, że dziś będziesz ze mną w raju. Nie, że poddasz się procesowi oczyszczenia, ale że dziś będziesz ze mną w raju. I ta nauka właśnie mówi, że aby osiągnąć szczęście, to dusza musi dojść do absolutnej, doskonałej miłości. I zanim osiągnie, musi przejść przez ten ogień czyśćcowy, bo on jest konieczny, żeby znaleźć się w tej Bożej obecności. I nawet szukają wersetów i są w stanie gdzieś tam znaleźć jakiś kawałek, gdzieś coś, co spowoduje, że faktycznie coś tam jest, jakaś mowa o oczyszczeniu, ale wiemy, że wiele wersetów temu zaprzecza, że postanowione jest ludziom raz umrzeć i potem jest sąd. I kolejny pogląd, który jest taki bardzo popularny na świecie, który mówi, żeby być w niebie, to trzeba być po prostu dobrym człowiekiem, bo to takie proste, dobrzy ludzie idą do nieba, a źli ludzie idą do piekła i wystarczy być dobrym człowiekiem. Czy nie jest tak, jak rozmawiamy z ludźmi, że wielu z nich tak wierzy, że dobrzy ludzie idą do nieba. To jest takie powszechne myślenie. Jeśli zapytamy ludzi, to oni tak mówią, no chyba tak, ja nie jestem złym człowiekiem, no pójdę w końcu, trafię do tego nieba, bo to brzmi bardzo, bardzo logicznie. To tak się nam nawet wydaje, taki sprawiedliwy system, gdzie dobrzy ludzie idą do nieba, a źli ludzie idą do piekła. Ktoś dobrze czynił, w nagrodę idzie do nieba, a ktoś źle czynił, za to jest karą piekło. I nieraz nawet ludzie mówią, że to jest chrześcijańska nauka, że to wynika właśnie z Pisma Świętego, że dobry Bóg mieszka w dobrym niebie i on tam zaprosi dobrych ludzi, a jak ktoś żył niewłaściwie, jak ktoś żył źle, no to trafi do piekła. No ale ludzie myślą, że są dobrzy, bo nikogo nie zabili, nikogo nie okradli. Jak tak rozmawiamy, to ludzie się czują dobrzy, bo kto jest zły? Zły to jest jacyś zbrodniarze. Nie wiem, Adolf Hitler, Józef Stalin, no tacy to są źli, ale bez przesady. Może nie jestem idealnym, ale ja w jednym miejscu z takimi ludźmi i to wydaje się logiczne, ale gdybyśmy się tak mieli przez moment zastanowić, co to znaczy być dobry, jakbyśmy to zdefiniowali, czym jest pojęcie dobroci? Czy w ogóle wiemy, co to jest dobre w oczach Bożych? W liście do Rzymian apostoł Paweł o tym mówi w 3 rozdziale od 10 wersetu. Mówi tak, 10, 11, 12 jest napisane tak, 3 rozdział listu do Rzymian, 10 werset, jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli razem, stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Czyli tak naprawdę nikt nie może powiedzieć o sobie, że jest dobry, a nawet jakby próbował, są inne miejsca Pisma Świętego. Pan Jezus kiedyś powiedział, że tak naprawdę to nikt nie jest dobry, tylko Ojciec. Więc może, żeby być dobrym, to trzeba wypełniać przykazania, bo jak będziemy wypełniać przykazania, to może wtedy mamy szansę, ale wystarczy przeczytać kawałek dalej. 3 rozdział listu do Rzymian, 20 werset mówi tak, dlatego z uczynków prawa zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez prawo, przez zakon jest poznanie grzechu. Że tak naprawdę przez wypełnianie przykazań nikt nie dostąpi usprawiedliwienia, tylko po prostu to prawo zapewnia to właściwe poznanie grzechu. Więc po prostu może by się trzeba było uczonych w piśmie zapytać. Przecież to było napisane do nich. Oni byli takimi znawcami. Może trzeba ich zapytać. Oni może wiedzą. Tylko jest problem, bo większość uczonych w piśmie nie wierzyła w ogóle w żadne zmartwychwstanie. Ani w życie pozagrobowe. Zastanawialiście się na tym, dlaczego Saduceusze nigdy nie wierzyli w to? Tylko garstka faryzeuszy, ich było około 5000, ale tak naprawdę Saduceusze, oni zarządzali świątynią, oni tam trzymali tą władzę, oni tam byli odpowiedzialni za ten cały system religijny Izraela. Oni nie wierzyli w ogóle w życie pozagrobowe. I właśnie kiedy Żydzi patrzyli na ten Stary Testament, to oni widzieli to niebo, w którym mieszka Bóg. Oni nie mieli szans. Oni patrzyli na to niebo, które było przed ich oczami, widzieli słońce, widzieli księżyc, widzieli gwiazdy, ale tak naprawdę po prostu nie byli w stanie uwierzyć w to, że Bóg może im zapewnić to niebo. Chociaż czytali, jak na przykład Psalm 23, który mówi, że zamieszkam w domu Pana. Czytali, że Henoch został zabrany. Widzicie, czytali, że Eliasz został też zabrany do nieba. Ale oni nie byli w stanie. Jak recytowali ten Psalm 15 i mówili, Panie, kto zamieszka na Twej górze świętej? To co oni mówili? Tam dalej jest, że ten, kto żyje nienagannie, to czyni to, co prawe, co nie obmawia, co nie daje, nie pożycza na lichwę i tak dalej. Jak on to wyrecytował do końca, to już nie miał wiary, że faktycznie, że on zasłużył, że jest jakaś szansa. I powiem wam, że wychowałem się w rodzinie wierzącej, jak wielu z nas. Miałem tą szansę, jestem za to wdzięczny Bogu, że mogłem wychować się w rodzinie wierzącej i te zasady tego Pisma Świętego było mi wpajane od najmniejszych lat. W domu, kiedy tato brał Pismo Święte i żeśmy czytali, i żeśmy rozważali, kiedy byłem na szkółce niedzielnej, kiedy byłem w zborze, kiedy rozmawiałem, te zasady Pisma Świętego były mi wszczepiane i można powiedzieć, że znałem, że zacząłem poznawać dobro i zło i ta świadomość wzrastała i człowiek poznawał to i wiedział już, co jest dobre, co jest złe i co młody człowiek robi. Jeśli nie jest łobuzem, to po prostu co robi? No chce się przypodobać swoim rodzicom, bo oni to od niego oczekują. Chce się przypodobać Panu Bogu i stara się ze wszystkich sił, żeby po prostu podobać się. I nawet jak człowiekowi wyszło, że te czyny były w porządku, że nawet nie dostał jakiejś nagany od swego ojca, to co ze słowami, poprzeczka idzie w górę. No i nawet jakby wyszło, że człowiekowi się udało jakiś czas postępować właściwie i zatrzymać ten swój język, że ten język też był właściwy, to Pismo Święte znowu dało poprzeczkę wyżej, co z myślami. No i człowiek doprowadzał się do takiego stanu, że w końcu musiał sobie uświadomić, że nie jest w stanie być dobry, że nie jest w stanie o własnych siłach zapracować na niebo. Nie jest w stanie, ponieważ urodził się z naturą grzechu i to jest tak mocne, że człowiek nie jest w stanie sobie z tym poradzić. I to jest kluczowe zrozumienie. Właśnie Nowy Testament o tym mówi. To jest kluczowe zrozumienie, że kiedy człowiek zrozumie, że nie jest w stanie poradzić się sam ze sobą, że nie jest w stanie poradzić sobie z grzechem, to ma dwa wyjścia. Albo nawróci się i uzna Jezusa swoim Panem i będzie mu wierny aż do końca swoich dni, albo ma drugie wyjście, powiedzieć, że to jest zbyt trudne, będę sobie żył na ile potrafię być dobry, ale bez Boga. I można i tak wybrać, i wielu ludzi tak wybiera. I różnie to życie wygląda. Czasem nawet nie najgorzej, ale mogą żyć na tym ziemi. Bóg im na to pozwala, cieszyć się, żenić, świętować, ale przyjdzie ten dzień, że człowiek umrze i co z wiecznością? Gdzie trafi? I tej nadziei, tej pewności nie mają. I dlatego dzisiaj chcę was do tego zachęcić, jeśli ktoś nie poszedł za Jezusem, to nie ma innej lepszej drogi, jak podjąć tą decyzję, oddać te stery, o co modliła się ta młoda tutaj osoba w uwielbianiu, żeby oddać te stery. I to jest właśnie kluczowe, kiedy zaufamy Panu Jezusowi. Co tak naprawdę musimy zrobić, żeby dostać się do nieba? Cały Nowy Testament o tym krzyczy. Cały Nowy Testament. I jest tak wiele wersetów, że trudno wybrać ten najlepszy. Ale wybrałem ten taki najbardziej znany, ten taki najlepszy, który myślę, że większość z nas zna na pamięć. Jana 3,16. Myślę, że odczytajmy te słowa, bo one są takie cenne, ponadczasowe. Jan tak to nam fajnie zapisał w trzech czy czterech wersach. Zawarł taką głębię tego, jak właśnie, co musimy uczynić, żeby dostać się do nieba. To jest Ewangelia Jana, 3:16. I on mówi tak: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I tak właśnie mówią te słowa, że albowiem tak Bóg umiłował świat. I o co Panu Bogu chodziło o ten świat? Czy chodziło o zwierzęta, o roślinność, o ten cały świat? Gdyby tak było, to byśmy musieli być nie kościołem ewangelicznym, biblijnym, zielonoświątkowym, tylko jakimś ekologicznym. A tu jest ewidentnie napisane, za kogo Bóg oddał swoje życie, za kogo Pan Jezus oddał swoje życie, że właśnie On oddał za nas, za mnie i za ciebie. I to słowo świat właśnie to znaczy, że Bóg tak bardzo umiłował mnie i ciebie. I kiedy odczytuję ten werset, to często tu wstawiam swoje imię i możesz też to uczynić. Wtedy ten werset tak dobitnie mówi, że albowiem tak Bóg umiłował Dawida, że Syna swego jednorodzonego dał, aby Dawid, tu jest każdy, możesz stawić swoje imię, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I możemy tak to odczytać. Odczytam to jeszcze raz, posłużę się imionami swoich dzieci. Albowiem tak Bóg umiłował Konrada i Karolinę, że Syna swego jednorodzonego dał, aby Konrad i Karolina, która w Niego uwierzy, nie zginęła, ale miała życie wieczne. To jest gwarancja. To jest po prostu to sedno Ewangelii, ta miłość Boża. Tak jak tutaj na początku czytamy, że Bóg tak umiłował świat, że ta miłość jest nieograniczona, wielka, wspaniała, i Bóg czeka na to, żebyśmy też odpowiedzieli na tą miłość, żebyśmy zawołali do Niego i oddali Mu swoje życie. I To, co musimy zrobić, to jest właśnie w tym przedostatnim wersie. Kto weń uwierzy? Musimy uwierzyć. Tylko tyle? Tak, tylko tyle. To jest tak proste. Musimy uwierzyć. Gdybyśmy zobaczyli to słowo w grece, to ono znaczy wierzyć i ufać. Nie tylko wiedzieć, że był taki ktoś jak Jezus i że jest Bóg. Ja tak z szacunkiem zachowuję się i mówię o Bogu, ale ten werset mówi o czymś innym, o takiej prawdziwej wierze, że całkowicie jestem w stanie zaufać Jezusowi, oddać Mu wszystko, oddać Mu stery, oddać Mu całe swoje życie i uznać Go, że to właśnie warto Jemu to wszystko powierzyć, te swoje problemy, to swoje cierpienie, to swoje doświadczenie, te wszystkie choroby, czy cokolwiek człowiek doświadcza, to Pan Jezus oczekuje, że człowiek Mu odda, uwierzy tak na 100% i rozpocznie z Nim życie, bo Pismo Święte mówi, że jeśli człowiek nic nie oczekuje od Boga, to tak naprawdę jest niewierzący i może latami chodzić do kościoła. Może się człowiek zapisać, nie wiem, do najpiękniejszego kościoła na kuli ziemskiej i to mu i tak nic nie pomoże. Bo tutaj chodzi o wiarę, tu chodzi o to, żeby człowiek uwierzył, że Pan Jezus umarł, że była ta potrzeba, że Pan Jezus musiał umrzeć za nas grzech, chciał umrzeć, chciał nas wykupić i musimy w to uwierzyć, przyjąć to i uwierzyć w to, że to nas ratuje, że ta święta krew Pana Jezusa oczyściła nas wszystkich grzechów, że oczyściła nas z tych grzechów, które zrobiliśmy, które zrobimy i to nam daje gwarancję, żeby każdy miał żywot wieczny, ja i ty. I wiem, że wielu z was o tym wie. Ja to przypominam, bo myślę, że to jest tak ważne, bo może ktoś się waha, ktoś myśli, zastanawia się nad tym, ale zastanówmy się, jak wygląda ta nasza wiara, czy nasza wiara jest praktyczna, bo właśnie wiara w Jezusa ratuje twoje i moje życie i to właśnie ten prosty, zwyczajny wybór tu na ziemi decyduje, jak już umrzemy, nie ma ratunku. Może to jest sprzecznością do tych poglądów, o których mówiłem, które są tak bardzo popularne, ale Słowo Boże mówi, że nie ma żadnej nadziei jeśli dla tych, co umarli, jeśli umarli bez Chrystusa. Dlatego jest to tak ważne, żebyśmy podjęli tą decyzję, bo ta decyzja na ziemi właśnie decyduje, gdzie spędzimy wieczność. I jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi, to jesteś człowiekiem zbawionym. Pismo Święte w wielu miejscach mówi, że jesteś człowiekiem zbawionym, ale jeśli ktoś nie oddał swojego życia Panu Jezusowi, to Pismo Święte mówi, że jesteś potępiony i przepraszam cię za to, ale tak mówi Pismo Święte i możesz starać się o tym nie myśleć. Gdzie spędzisz wieczność? Możesz przekładać ten temat na jutro, może na następny dzień, może jak będziesz starszy, ale kto ci powiedział, że będziesz starszy? Młodzi ludzie też umierają, a Pismo Święte wręcz przeciwnie mówi, że bądź gotowy tu i teraz, zdecyduj, bo tej drugiej szansy możesz nie mieć. I ten właśnie wybór na ziemi określa, gdzie spędzimy wieczność. I właśnie wierzę, że nawet dzisiaj możesz poprosić Pana Jezusa o to, że chcesz Mu oddać swoje życie, że chcesz Go poprosić o to. I nieraz ludzie się zastanawiają, ale to jest zbyt proste. Wystarczy tylko poprosić? Tak mówi Słowo Boże. Wystarczy szczerze poprosić, szczerze zawołać do Jezusa. I tak mówi Słowo Boże, że droga do Boga jest tak prosta, że nawet głupi na niej nie zbłądzi. Jakbyśmy szukali miejsc, kiedy Pan Jezus tak bardzo się rozradował, to w tym momencie, jak mówił te słowa, że dzięki Ci Boże, że objawiłeś to prostym ludziom, takim, którzy nie umią może czytać, pisać, ale właśnie dla takich jest zbawienie. Nie na tych, co w synagogach zasiadali, na zaszczytnych miejscach. Dla nich też była łaska, była szansa, ale dla wszystkich, dla prostych ludzi. I jak można znaleźć się w niebie? Jest taka historia opisana w Ewangelii. Opowiada ona o człowieku, który uratował się w ostatniej chwili. Jest to zapisane w Ewangelii Łukasza w 23 rozdziale. Możemy odczytać te słowa. Ewangelia Łukasza, 23 rozdział i werset 39. Będziemy czytać aż do 43. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: czy ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowami: czy ty się Boga nie boisz? Choć taki sam wyrok ciąży na tobie. Na nas co prawda sprawiedliwie, gdy słuszną ponieśliśmy karę za to, co uczyniliśmy, ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Takie słowa właśnie usłyszał Łotr na krzyżu z ust Pana Jezusa. I co takiego zrobił Łotr, że zasłużył na niebo? Gdyby to było prawdą, że tylko dobrzy ludzie idą do nieba, a źli ludzie idą do piekła, dla Łotra by nie było nadziei. I właśnie w liście do Efezjan w 2 rozdziale, 8-9 werset, czytamy tak, że z łaski jesteście zbawieni przez wiarę, co oznacza, że jesteśmy z łaski zbawieni, że to jest niczym, absolutnie niczym niezasłużona przychylność Boża, że to jest Boży dar, że to jest Boży dar. Na łaskę nie da się zapracować. Łaska to jest coś, co ci daje ktoś i nie pragnie nic w zamian, bo taka jest łaska, która jest za darmo. I właśnie z łaski przez wiarę, nie z uczynków, ale właśnie z łaski przez wiarę. I kiedy w Starym Testamencie Izraelici mieli przestrzegać przykazań, mieli przestrzegać tych wszystkich przepisów, których było ponad 500 i nie mieli szans, żeby to przestrzegać, to było takie pokolenia czy pokolenia nieprzemienionych serc. Ale Bóg prorokował przez proroka Jeremiasza, że przyjdzie dzień, że zawrę z moim ludem nowe przymierze, że to przymierze nie będzie zapisane na kartach, że to nie będzie napisane na kamiennych tablicach, ale że Bóg to wyryje w naszych sercach i każdy chrześcijanin tego doświadcza, że Bóg zmienia jego serce, przemienia go. I doświadczyłem tego w 93 roku, kiedy oddałem swoje życie Panu Jezusowi i nie miałem pojęcia, co to znaczy się nawrócić, to co znaczy przyjąć. Mam wiele sióstr, które przede mną się nawróciły i one mi ciągle dokuczały, kiedy się w końcu nawrócisz. A ja w rewanżu im mówiłem: a co, ty jesteś taka idealna? Ale dlaczego tak robiłem? Bo właśnie prawo to mnie sądzało, że po prostu robię nieraz źle i też widziałem to zło u nich, ale to się zmieniło, kiedy przyjąłem Pana Jezusa, nagle wszystko się zmieniło i zrozumiałem, że tak samo jak oni, tak i ja potrzebowałem Jezusa i nie byłem w stanie sobie to nawet wyobrazić do momentu, aż przyjąłem Jezusa do swojego serca. I tak bardzo jestem wdzięczny Bogu za ten cudowny plan zbawienia, bo w dziele zbawienia nie ma absolutnie żadnej naszej zasługi, że nie musimy się starać. Dobre uczynki są wynikiem przemienionego życia i Bóg nam w tym pomaga, ale choćbyśmy cokolwiek zrobili dobrego, to nie zaimponuje Bogu, to nie zapewni nam zbawienia i to jest ten wspaniały plan Boży. Czy to nie jest najpiękniejszy plan, jaki Bóg mógł stworzyć, wymyśleć, tak? Że On nas wykupił z łaski i że to jest niczym niezasłużone, że On nas tak bardzo umiłował. I co takiego zrobił Łotr, że Pan Jezus obiecał mu niebo? Po pierwsze, Łotr rozpoznał, kim jest Pan Jezus. To imię Jezus nie było jakoś bardzo powszechne, ale nie było też wyjątkowe. Było więcej Jezusów w Izraelu. Ale ten łotr rozpoznał, że to jest inny Jezus. Ten zły łotr też widział to wszystko, co się działo. To, jak Pan Jezus przyjął z godnością tą śmierć, jak pomagał ludziom, to by trzeba było cały ten fragment odczytać. I on też to widzi i oczekuje potwierdzenia. Mówi ten zły łotr, to faktycznie jak jesteś Jezusem, no to ratuj siebie i nas. Potwierdź, a wtedy w ciebie uwierzę. Ale ten łotr dobry, który właśnie rozpoznał, kim jest Jezus. On rozpoznał, że Jezus jest Bogiem, że Jezus jest Mesjaszem, że Jezus przyszedł do ludzi, że On umarł na krzyżu. On to rozpoznał. I my to musimy też rozpoznać, że Jezus jest Bogiem, że On umarł na krzyżu za nasze grzechy i że On tylko może nas wykupić. I właśnie Łot to rozpoznał, a sam czuł się niegodny, czuł się potępiony, skarcił tamtego łotra, że czy ty się Boga nie boisz? I zawołał ten łot, wspomnij na mnie, jak będziesz w niebie. I tylko tyle wystarczyło powiedzieć, wspomnij na mnie, jak będziesz w niebie. Wiecie, dlaczego ta modlitwa jest tak potężna? Bo ona wypływa z głębi serca człowieka, który wisi na krzyżu, który cierpi, który wie, że on na to zasługiwał, że on tyle zła uczynił i szuka tego ratunku, szuka, rozmawia z Jezusem i woła do Niego. I wiecie, powiem wam, że dlaczego czasem ludzie wiele lat chodzą do kościoła i nic nie doświadczyli, bo ich serce jest nieszczere względem Boga, bo sobie myślą, że są sprawiedliwi, kiedy Pismo Święte mówi, że są grzesznikami. I to nie Pan Jezus powinien wisieć na tym krzyżu, ale właśnie oni, bo tyle słyszeli ze Słowa Bożego, tyle razy dotykało się ich Słowo Boże, a nie zdecydowali się, żeby pójść za Jezusem. Pomyśleli, że są dobrymi ludźmi, że oni tak nie potrzebują, że oni nie są jakimiś wielkimi grzesznikami. Ale jeśli tak właśnie myślisz, to się mylisz. I wiecie, czasem sobie tak myślę, że ci ludzie, którzy będą szli do piekła, oni nie będą dyskutować z tym. Oni będą wiedzieć, że na to zasłużyli, że po prostu tak ten łotr na krzyżu, on wiedział, że umiera na krzyżu, bo uczynił wiele zła. I powiem wam, że nie, wiecie, co jest najgorsze, kiedy człowiek pójdzie do piekła, to myślę, że najgorsze jest to takie chwile jak ta, bo diabeł jest oskarżycielem i on ci przypomni, że była taka chwila, że mogłeś oddać swoje życie Jezusowi, a tego nie zrobiłeś. Takie chwile jak ta, takie chwile, kiedy bracia wzywali, namawiali, zachęcali, żebyś oddał swoje życie Jezusowi, a tego właśnie nie zrobiłeś. I dlatego tak bardzo was do tego zachęcam, żebyśmy zwrócili na to uwagę, żebyśmy powiedzieli tak Panu Jezusowi i nie myśleli, że jesteśmy dobrymi ludźmi, bo nie jesteśmy dobrymi, bo nikt nie jest dobry. I jeśli wierzysz, że ludzie właśnie dobrzy idą do nieba, to w takim razie po co Pan Jezus umierał na krzyżu? Pan Jezus przyszedł na tą ziemię, aby umrzeć za mnie i za ciebie. Gdyby była inna możliwość, gdyby była możliwość zapracować sobie na te uczynki, gdyby była taka możliwość, żeby było troszeczkę więcej tych dobrych uczynków niż złych, to już zasługujesz. Gdyby tak było, to Pan Jezus by nie umierał na krzyżu. On w ogrodzie Getsemanne, on prosi, mówi, Ojcze, oddal ten kielich ode mnie. I co tam? Tam jest rozmowa, tam padają słowa. I on widzi, że nie ma innej możliwości, synu, musisz umrzeć. Ludzie są grzeszni, oni się rodzą z naturą grzechu i ktoś musi ich wykupić, ktoś musi ich zbawić, wyrwać z ręki szatana, bo ludzie myślą, że są dobrzy, a oni są źli w moich oczach. Choćby jak się starali, to są grzesznikami, i ktoś musi zapłacić za ich grzech, ich wykupić. I ostatnia rzecz, jaką zrobił łotr na krzyżu, to on zaufał Jezusowi. On uwierzył w to, że kiedy umrze, on będzie z nim w niebie. Takie słowa usłyszał: zaprawdę powiadam ci dziś, absolutnie dziś, będziesz ze mną w raju. Drogi Łotrze, już niedługo. Najpierw może ja zamknę oczy, później ty zamkniesz oczy i będziesz ze mną w niebie. Zepsułeś wiele lat swojego życia, uratowało cię parę minut. Drogi Łotrze, na krzyżu, którego imienia nie znam, ale będą o tobie mówić w wielu kościołach, bo jak się komuś udało, to tobie na pewno. I to właśnie o tobie, Łotrze, apostoł Paweł pisze te słowa, że łaską zbawieni jesteście przez wiarę, nie z uczynków, żeby się ktoś nie chlubił. Może Łotr nawet nie miał już możliwości zmienienia swojego stanu, nie mógł się jakoś zrehabilitować. Gdyby była ta szansa, pewnie by się zrehabilitował, ale nie miał tej możliwości, ale z łaski został zbawiony, nie z uczynków, żeby się nie chlubić. I dzisiaj można to jeszcze raz przypomnieć, że człowiek może całe mienie oddać ubogim, może naprawdę ze szczerego serca pomóc. Są wiele potrzeb na świecie, może naprawdę pomóc, zrobić wiele dobrego, ale to nie wystarczy. Nie wystarczy być dobrym człowiekiem, nie wystarczy, ale trzeba właśnie powiedzieć tak Panu Jezusowi. I to, co rozróżnia tych, co idą do piekła i tych, co idą do nieba, rozróżnia ich tylko to, że powiedzieli tak Panu Jezusowi. To, co wielu z nas zrobiło, oddało swoje życie, to, co ja zrobiłem w 93 roku i nieraz mówię, bo tak jest, że to przyjęcie Jezusa, to jest jak ślub, tak? Dwóch młodych staje przed zgromadzeniem i ślubują sobie, że będą razem aż do śmierci, na dobre i na złe. I to właśnie nawrócenie, to przyjęcie Jezusa, to jest konkretna decyzja, kiedy wyznamy swoimi ustami, bo tak mówi Słowo Boże, że musimy wyznać najpierw swoimi ustami, że Jezus jest Panem. Musimy wyznać, że chcemy Go przyjąć za swojego Pana i Zbawiciela i ślubować Mu. A resztę zrobi Bóg. On nas zacznie zmieniać. To jest ten dobry początek. A potem co się dzieje? Człowiek zaczyna ogłaszać, że Jezus zmienił jego życie, że Jezus mu przebaczył grzechy i zaczyna do tego zachęcać innych. Dlatego też to czynię, bo to jest największą radością zachęcać tych, którzy nie przyjęli Pana Jezusa, żeby właśnie to zrobili.